poza protokołem.
Dzień dobry, Sandra Soluk. Dzisiejszym gościem programu Poza Protokołem jest pisarz poczytnych kryminałów, wprawdzie najlepiej sprzedających się we Wrocławiu. Nie bez powodu. Może już Państwo się domyślają, chodzi o Marka Krajewskiego. Jako że pasje tego twórcy niezwykle mocno przenikają się z rzeczywistością literacką, taka też będzie ta rozmowa. Spróbuję się dowiedzieć chociażby, czy Marka Krajewskiego można poznać na podstawie jego książkowych bohaterów, Eberharda Moka czy Edwarda Popielskiego, oraz jakie sporty uprawia ten autor. Pierwsze moje spotkanie z pańską powieścią to był Koniec świata w Breslau i Festung Breslau. Obie te książki przeczytałam w gimnazjum i moja nauczycielka przyłapała mnie kiedyś na korytarzu, kiedy siedzę i czytam. Sama była fanką, więc zapytała mnie, jak mi się podoba. A ja wtedy odpowiedziałam, przyznaję bez bicia, straszna nuda. Straszna nuda, pani profesor. Na kilka lat odłożyłam pańskie książki i później trafiłam na Erynię. I to był moment, w którym odkryłam, że coś, co te kilka lat wcześniej, jako bardzo młodej dziewczynie, mnie się nie podobało, teraz jest dla mnie największą wartością. I to było to, z jaką starannością opisuje pan szczegóły historyczne. Podcast, który prowadzi pan od kwietnia, Zeznania literackiego kryminalisty, potwierdza tylko, że przeróżni ludzie pracują z panem, by potwierdzić najmniejsze historyczne detale. Czy przesadzę, jeżeli powiem, że pańskie książki można czytać jak książki historyczne?
Pani opinia jest dla mnie niezwykle miła. To jest wielki dla mnie komplement. Jeżeli uznałaby pani, że moje powieści należałoby postawić w dziale książki historyczne, to byłoby dla mnie wielkim wyróżnieniem z dwóch powodów. Po pierwsze, odarłoby trochę te powieści z łatki z kryminałów, czyli z literatury, powiedzmy, jak się nieraz uważa, może zbyt pochopnie, gorszego trochę sortu. A z drugiej strony by pokazało, by dowartościowało całą moją pracę, bo to jest rzeczywiście praca pisarza, autora powieści historycznych, sprawdzającego wszelkie detale. Właściwie nie tylko historycznych, tak prawdę mówiąc, bo jeżeli spojrzymy na spis moich ekspertów, no to nie tylko historycy się w tym spisie znajdują. Tam są przedstawiciele wielu jeszcze innych profesji. Czyli można by powiedzieć, że moje książki to są, owszem, powieści historyczne, ale powieści historyczne, w których również inne szczegóły, na przykład medyczne, techniczne, są również szczegółami, na które autor zwraca baczną uwagę.
I tak jest od pierwszej książki, że współpracuje pan z takim sztabem ekspertów?
Tak, choć w wypadku pierwszej książki to raczej byli eksperci literaccy. Wtedy właściwie nie konsultowałem żadnych fragmentów mojej pierwszej powieści Śmierć w Breslau ani z medykami sądowymi. To byli przede wszystkim moi koledzy, którzy byli bardzo dobrze oczytani. To znaczy, ja korzystałem z ich wiedzy literackiej i z ich wyczucia literackiego. Spotkaliśmy się, pamiętam, u jednego z tych kolegów i dyskutowaliśmy na temat mojej pierwszej książki Śmierć w Breslau, która jeszcze nie została oddana do wydawcy. Poprawiałem dzięki tym uwagom rozmaite wadliwe pasusy tej mojej powieści. Natomiast czas na ekspertów, sensu stricto ekspertów z rozmaitych innych dziedzin pozaliterackich, nadszedł wraz z tą powieścią, która tak panią znudziła w czasach gimnazjalnych, czyli wraz z Końcem świata w Breslau.
Mam nadzieję, że mi pan wybaczy.
Ale oczywiście wybaczam i to z przyjemnością. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby gimnazjaliści zachwycali się moją twórczością. Jest to twórczość jednak dla dorosłych, tak bym powiedział. Kiedy jestem czasami zapraszany, rzadko to się zdarza, bo zwykle odmawiam, wie pani, ale jeżeli jestem zapraszany czasami do szkół, by coś powiedzieć o literaturze czy o mojej twórczości, no to raczej nigdy nie przychodzę do młodszych klas. Nie o to chodzi, że nawet moja twórczość jest okrutna czy makabryczna i może nie nadaje się do czytania dla człowieka w wieku gimnazjalnym, powiedzmy, dawnym. To jednak nie przychodzę też dlatego, że po prostu zdaję sobie sprawę, że młodzież takich książek nie czyta. I wcale się nie gniewam, absolutnie rozumiem to, rozumiem specyfikę każdego wieku życia ludzkiego.
Wspomniał pan sam o tej brutalności, chociaż to też się w pańskich książkach zmienia. Ta stara seria o Eberhardzie Moku była faktycznie dosyć obrazowa, tak to ujmijmy, ale już te nowsze, w których opisuje pan, co się stało w życiu tego detektywa, że został tym, kim został, jest troszkę inaczej zbudowane. Czy to był celowy zabieg, czy po prostu zmienił się pan jako człowiek i to się odbiło w twórczości?
Chyba to drugie. Wydaje mi się, że po prostu złagodniałem na starość. Lata lecą i jakoś mniej mnie pociąga taki detaliczny, naturalistyczny opis okropieństw. Oczywiście jestem człowiekiem, jako pisarz, jako człowiek, jako Marek Krajewski, jestem osobą bardzo dokładną. Jestem pedantem, przywiązującym wagę do najmniejszych detali. Dlatego o tym mówię, by pokazać pani, że opisy okrucieństwa i makabry nie są opisami, które by wynikały z jakiegoś mojego szczególnego upodobania, jakichś moich ukrytych skłonności do tego typu zachowań, tylko wynikają po prostu z mojej osobowości. Jestem człowiekiem, który przykłada wagę do wszelkich szczegółów. Natręctwa tego typu są moim chlebem powszednim. I dlatego opisywałem te sceny makabryczne po prostu kierując się potrzebą literacką. Lubię detaliczny opis u innych autorów, takie detaliczne opisy również ja sam tworzę. Ale lata lecą i też się trochę zmieniam. Opisy mnie czasami po prostu najzwyczajniej w świecie nudzą. Czy to będą opisy makabry, czy to będą opisy jedzenia, czy miasta. Ja czasami się muszę zmuszać do tworzenia tych opisów. Wolę sceny dialogu. One mi szybciej po prostu wychodzą. Szybciej mi się je pisze na zwyczajnym świecie. Taki opis muszę tworzyć bardzo powoli, starannie, dobierać słowa. Jest to dość męczące.
Powiedział pan, że jest pedantyczny, podobnie zresztą jak Eberhard Mock. A czy Edward Popielski także odziedziczył po panu jakieś cechy?
W jednym i drugim moim bohaterem mam wiele wspólnego. Mam nadzieję, że te najgorsze cechy moich bohaterów nie są cechami moimi. Na przykład w odróżnieniu od Eberharda Mocka, który nadużywa alkoholu, Popielski zresztą też nie stroni od alkoholu, ja jestem całkowitym abstynentem. Uważam, że alkohol mąci umysł, a mój umysł pisarza musi być zawsze wyjątkowo skłonny do wyłapywania rozmaitych zdarzeń wokół mnie, rozmaitych dialogów, rozmaitych słów. Na tym polega moja praca, na stawianiu literackich radarów, które wyłapywałyby elementy rzeczywistości. Dlatego ani kropli nie piję, tym się różnię od moich bohaterów. Różnię się też tym, że nie palę papierosów, na przykład oni palą namiętnie papierosy. Ale mamy też cechy wspólne. Na przykład wielką wagę przykładam do ubioru, do garderoby. Dobieram krawat do koszuli, do marynarki. Co więcej, no mamy szczególne upodobania do starożytności, do filologii klasycznej. Jeden i drugi, mój bohater jest filologiem klasycznym, podobnie jak oni. Ja często używam łacińskich sentencji i maksym, także w życiu codziennym. Zatem podobieństwa istnieją, istnieją też i różnice.
Jest pan trochę jak twórcy Gwiezdnych Wojen. Najpierw stworzyli części od 4 do 6, a później prequel, a później kolejne sequele. Podobnie było z serią o Mocku. Najpierw poznajemy go, gdy jest dojrzałym mężczyzną, a dopiero później dowiadujemy się, jaki był w młodości, co wtedy robił. Ma pan jakąś sugestię, jak pańskie książki czytać?
Można je czytać oczywiście zgodnie z chronologią ukazywania się ich na rynku. To jest najprostsze po prostu. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wiele osób, które przygodę literacką z moją twórczością rozpoczęły już wtedy, kiedy na rynku istniało ileś tam moich książek. No i tutaj odpowiedź jest prosta. Świetnie by było, gdyby te książki były czytane zgodnie z chronologią wydarzeń powieściowych. I taka chronologia jest w każdej mojej ostatniej powieści na ostatnich stronach przedstawiona. Tu od razu pragnę uspokoić wszystkich moich czytelników, którzy może by się zastanawiali, czy nie spotkaliby się z niebezpieczeństwem zdradzania pewnych faktów, prawda, zawczasu. W wypadku Popielskiego jest takie niebezpieczeństwo, niewielkie, a w wypadku Mocka nie. Każdą książkę można czytać osobno.
Wrocław jest miastem, w którym pan się urodził, wychował, w którym pan żyje i o którym pan najczęściej pisze, chociaż oczywiście występują w pańskich dziełach także chociażby Lwów, Warszawa, Wolne Miasto, Gdańsk, Darłowo. Zastanawiam się, jaki jest pański stosunek do Wrocławia. Miłość czy plan roboczy?
Raczej plan roboczy chyba. Wrocław to znam bardzo dobrze. Urodziłem się rzeczywiście 55 lat temu. Wrocławia nie opuściłem na dłużej niż na pół roku. Pół roku kiedyś przebywałem na stypendium literackim za granicą. I to wszystko. Przyznam się, że wtedy, kiedy byłem poza Wrocławiem, te pół roku, które spędziłem w Szwajcarii, To były no miesiące pewnej jednak chyba tęsknoty, ale nie tyle za miastem, ile za moimi bliskimi. Także Wrocław sam fascynował mnie kiedyś. To kiedyś była jak pierwsza miłość, można powiedzieć, kiedy odkryłem jego przeszłość niemiecką, jego przeszłość w ogóle wielokulturową, interesującą. To wszystko się działo, kiedy byłem młodym człowiekiem pod koniec moich lat licealnych, lat studenckich. Wtedy mnie to fascynowało. Wtedy mogłem powiedzieć, że to brudne, szare, nieprzyjemne wówczas miasto ja na swój sposób kochałem. Potem już, kiedy to miasto stało się moim, powiedzmy, bohaterem moich powieści, zacząłem je traktować trochę po partnersku, to znaczy zacząłem je traktować jako plan do wyzyskania, tak, jako pewien zasób literacki. Nie mogę powiedzieć, że kocham Wrocław. Lubię, dobrze się tu czuję, oczywiście, że tak, ale wyobrażam sobie sytuację, śmiało sobie wyobrażam sytuację, że mógłbym mieszkać zupełnie gdzie indziej.
Nie będzie pan jak Quentin Tarantino, nie powie światu, że 25 i koniec. Wciąż to pana cieszy?
Cieszy mnie cały czas, ale będę jak Quentin Tarantino, będę za 5 lat, kiedy skończę lat 60. Wtedy już zamierzam skończyć z pisaniem kryminałów.
Ach tak, a skąd pan wie, że akurat wtedy w tym wieku już nie będzie pan chciał tego robić?
Bo to jest mój zawód i wtedy będę chciał pójść na emeryturę. To jest prosta odpowiedź. Ja wykonuję zawód pisarza. To nie jest żadne posłannictwo, to nie jest żadna duchowa potrzeba. To jest mój zawód, który ja traktuję jak każdy inny zawód. Oczywiście lubię to robić. Uwielbiam moją pracę, ale nie uważam, żeby ona była jakoś szczególnie wyróżniona w sensie emocjonalnym niż inne zawody wykonywane przez ludzi. Nie. Marzyłem o tym, żeby żyć z pisania i udało mi się osiągnąć ten cel. No i rzeczywiście żyję z tego, co napiszę. Bardzo się z tego powodu cieszę, z tym, że no, nadchodzi czas emerytury. I tak sobie przyjąłem wstępnie, że w wieku 60 lat przestanę już pisać kryminały. Czyli ponieważ mamy jeszcze 5 lat, napiszę jeszcze 10 kryminałów minimum. 2 o Moku i 2 o Popielskim rocznie, bo tyle wynosi moja częstotliwość. Potem zamierzam już odpocząć i raz na jakiś czas pisać książki zupełnie inne.
To w takim razie porozmawiajmy chwilę o tej najnowszej, 21 pańskiej, 24 ogólnie, 21 tylko pańskiej, Diabeł Stróż. Najnowsze dzieło spod pańskiego pióra, które premierę miało 27 października i to jest kolejna książka z serii o Eberhardzie Moku, pańskim pierwszym bohaterze, detektywie. Zdradzi pan kilka szczegółów, co to za kolejna zagadka?
Tak, barchętnie. Rok 1934, mamy czerwiec dokładnie 34 roku, w styczniu 33 Hitler doszedł do władzy, zatem półtora roku już Niemcy są pod rządami hitlerowców. Rząd niemiecki, szukając różnych oszczędności finansowych, postanawia zalegalizować i opodatkować hazard. Do lipca 34 roku hazard w Niemczech był nielegalny. Zatem postanawia zalegalizować hazard i ten plan poznają właściciele nielegalnych kasyn we Wrocławiu. I zaczynają się niepokoić, zaczynają działać. Śledztwo, które prowadzi Eberhard Mock, jest właśnie skierowane, czy wiedzie do owych kasyn. Co więcej, Eberhard Mock jest w tej powieści no, doświadczany przez nieoczekiwane zdarzenie, jakim jest opieka nad niepełnosprawnym, powiedzielibyśmy dzisiaj, autystycznym, powiedzielibyśmy dzisiaj, kiedyś mówiono nienormalnym dzieckiem, chłopcem. Ten chłopiec wymaga opieki. W Eberhardzie budzą się ojcowskie uczucia. On sam nie ma dzieci, jest bezpłodnym mężczyzną. Budzą się w nim ojcowskie uczucia, zajmuje się tym chłopcem, opiekuje się i jednocześnie musi prowadzić arcytrudne śledztwo. Losy chłopca splatają się jakoś z tym śledztwem i dalej już nic nie powiem. Anioł Stróż, taka istnieje fraza w językach. Tutaj nie jest Anioł Stróż, tylko Diabeł Stróż. Czy Mok będzie tym Diabłem Stróżem? Nie zdradzę. Zachęcam państwa do lektury.
Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, a teraz zespół Anegdotem If It All Comes Down to You. Marek Krajewski ma na swojej półce wszystkie płyty tego zespołu. Od kwietnia prowadzi pan swój podcast Zeznania literackiego kryminalisty. Trudno mi rozróżnić, czy to jest pasja, czy zawód. Dlaczego się pan zdecydował za to zabrać? Spodobało się panu może to środowisko?
Podcasterów?
Tak.
Nie, nie wiem, czy mi się spodobało, czy nie, ponieważ tego środowiska nie znam najzwyczajniej w świecie. To znaczy nie znam tych osób, natomiast same audycje internetowe, które można odsłuchać w każdej chwili, to jest świetny pomysł. Swoiste i bardzo dobre signum temporis, znak naszego czasu. Kiedyś audycje w radiu to były audycjami ulotnymi. Jeżeli człowiek audycji nie nagrał albo nie posłuchał, no to ta audycja umykała. Dzisiaj audycje radiowe, audycje również prezentowane w internecie, czyli tak zwane podcasty. Ja nie lubię tego słowa, wolę używać cyberaudycja albo po prostu audycja. Otóż te audycje są w każdej chwili dostępne. Kiedy jadę samochodem, wiem, że cel mojej podróży jest oddalony o jakieś 20 minut drogi, to wtedy szukam w jednym ze swoich ulubionych zbiorów audycji, włączam, jadę i słucham. Kiedy uprawiam marszobiegi, a jestem człowiekiem aktywnym i fizycznie i dużo chodzę, marszobiegiem nazywam to oczywiście, to wtedy wiem, że powiedzmy będę 2 godziny maszerował, to wtedy szukam sobie audycji, które trwają 2 godziny na przykład, albo 2, każda po godzinie. Mam ulubione moje audycje, to są audycje filozoficzne i historyczne. Słucham też audycji obcojęzycznych, żeby jakoś nie zapomnieć języków, które znam, czyli niemieckiego i angielskiego, prawda? Rzadziej to mi się już zdarza teraz, bo jednak słuchanie audycji obcojęzycznych wymaga silnego skupienia. To nie udaje mi się iść na przykład i słuchać tak zupełnie swobodnie. Ja muszę usiąść się skupić, przesłuchać ze 2 razy, powiedzmy, pod rząd. Także to nie jest takie proste. Wiedząc, że istnieje taka świetna sfera audio, postanowiłem też w nią wejść. Postanowiłem podzielić się z moimi czytelnikami rozmaitymi refleksjami, a także przedstawić im, moim czytelnikom, ekspertów, którzy mi pomagają przy pisaniu moich powieści.
I kulisy pisania, które pan tam przedstawia, są naprawdę skomplikowane. To znaczy pokazują, jak praca nad książką jest skomplikowana i przynajmniej ja zyskuję zupełnie inną perspektywę i dużo większy szacunek do tego całego procesu.
Świetnie, bardzo się cieszę, że pani docenia.
Zdradził pan, jakich audycji pan słucha, a jakie książki pan czyta?
Otóż też czytam książki z zakresu tej tematyki, z zakresu której słucham audycji. Otóż czytam książki wyłącznie historyczne i filozoficzne. Mówię wyłącznie, oczywiście tutaj chciałbym od razu dodać, że jestem jednak elastyczny. Podobnie jak ten 60. rok życia, o którym mówiłem, kiedy już przestanę pisać kryminały, to jestem elastyczny na rozmaite wyzwania, które przede mną los postawi. Może się okazać, że dalej będę pisał kryminały. Tak samo teraz, mówiąc o książkach, które czytam, to zdarza mi się owszem, że wpadnie mi w ręce jakaś książka, którą należałoby zaliczyć do literatury pięknej. Ale raczej czytam literaturę faktu, a nawet nie literaturę faktu, znaczy literaturę historyczną, bo reportaże, które się zaliczają do literatury faktu, nie interesują mnie. I okres, który mnie fascynuje, to jest oczywiście okres międzywojenny, mówię oczywiście, bo w tym okresie osadziłem też akcję moich powieści. To są przede wszystkim historia służb specjalnych, II Rzeczpospolitej, legendarna Polska Dwójka. Interesują mnie również zakulisowe działania polityczne, historia polityczna, historia dyplomacji tamtego okresu, 20-lecia międzywojennego. Natomiast książki filozoficzne, jestem amatorem, miłośnikiem filozofii analitycznej, czyli opartej na logice, filozofii, która doprecyzowuje pojęcia, filozofii, która jasno definiuje pojęcia, której można śledzić wyraźnie ciąg myślowy. Nie jestem zwolennikiem filozofii literackiej, filozofii, w której tworzy się mnóstwo neologizmów niejasnych, mętnych, pełnych niejasnych sformułowań. To są takie moje zainteresowania.
I ani razu nie padły kryminały.
Tak, nie czytam kryminałów. Nie czytam kryminałów, podobnie jak nie czytam w ogóle literatury pięknej, ale dlaczego akurat kryminałów nie czytam? No bo to może wydawać zadziwiające, prawda?
Chociażby, żeby sprawdzić, co robi konkurencja.
Nie sprawdzam tego. Jestem zajęty przede wszystkim moją własną pracą, natomiast nie czytam dlatego, żeby się nie sugerować cudzymi rozwiązaniami fabularnymi. Łatwo być posądzonym o plagiat, chcę tego uniknąć, dlatego kryminałów nie czytam.
Powiedział pan, że w wieku tych 60 lat zacznie pan ewentualnie pisać książki inne od tego, co tworzy pan teraz, ale ja się dowiedziałam, że pan już pracuje nad kolejną i że już ta kolejna ma pokazywać pańskie nowe oblicze.
Tak jest, ale o tej nie będę nic mówił, będę milczał jak grób, ponieważ ta książka jest zupełnie czymś niezwykłym w mojej twórczości. skończyłem ją w środę i teraz będą trwały prace redakcyjne. Poprawki będę nanosił, natomiast już od końca listopada będę pisał następną książkę o Edwardzie Popielskim, która się ukaże na wiosnę.
Porozmawiajmy w takim razie o zainteresowaniach pozaliterackich. Powiedział pan, że uprawia marszobiegi.
Tak, tak rzeczywiście. Do niedawna, jakoś jeszcze 2 lata temu, intensywnie biegałem. Intensywnie, to znaczy 3 razy w tygodniu, mniej więcej po 8 kilometrów.
Brał pan udział w jakichś zawodach?
Nie brałem udziału. Przebiegłem prywatnie półmaraton 21 kilometrów. Przebiegłem kiedyś sam. Proszę nie pytać, jaki miałem czas. Nie ma się czym chwalić. Ach, przepraszam, raz brałem udział w biegu na 10 kilometrów. 2 razy, przepraszam. Raz to był bieg Króla Eryka w Darłowie, moim ulubionym mieście polskim, poza oczywiście Wrocławiem. I drugi raz w takim biegu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Biegałem, po czym mój fizjoterapeuta z pewnych względów mi odradził to i zalecił nordyckie kijowanie, czyli Nordic Walking, ale jakoś przeszkadzają mi te kijki w gruncie rzeczy i wolę szybkim krokiem chodzić godzinę, 2. Jest to dobry wysiłek.
I jeszcze jakiemuś sportowi poświęcał pan w swoim życiu więcej uwagi?
No, brydżowi sportowemu, ile można to nazwać sport. Grałem w czasie moich studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Grałem w klubie brydżowym AZS Uniwersytet. Dodajmy, że w najniższej klasie rozgrywkowej, w C-klasie ówczesnej, nie byłem ani nie jestem wybitnym brydżystą. To tylko tyle, ale do sportu miałem zawsze zamiłowanie, to znaczy byłem wysportowanym młodym człowiekiem i interesowałem się sportem. To też się trochę zmieniło, teraz już rzadko oglądam transmisje sportowe, z różnych zresztą względów.
Politechnika Wrocławska też ma taki brydżowy klub. Biliście się ze sobą?
Och tak, ale byliśmy słabsi.
Co pan robi, jeżeli musi się doładować poza tym bieganiem?
No cóż, nic specjalnego, to znaczy lubię długie spacery, długie marszobiegi, prawda? To mi bardzo pomaga zebrać myśli. Kiedy mam chwilę tylko wolnego, to prowadzę rozmaite rozmyślania właśnie o charakterze filozoficznym. Staram się rozwiązywać, przymierzać do rozwiązania różnych problemów filozoficznych, zwłaszcza z zakresu etyki, z zakresu ontologii. To mnie bardzo interesuje. Nic innego nie robię. Chyba, że zdarza mi się, jak już jestem tak, chcę się całkowicie rozładować, powiedzmy, już nie myśleć o niczym, to wtedy lubię, czy zdarza mi się, oglądać seriale telewizyjne. Ale to muszą starannie wybrane, wyselekcjonowane, wierzę w gust różnych życzliwych mi osób, w tym oczywiście w gust mojej żony, wybrane, starannie wyselekcjonowane, kiedy mam pewność, że nie stracę czasu, bo nie ma nic gorszego jak oglądanie jakiegoś serialu, i który się dobrze zaczyna, a przy 3., 4., 5. odcinku człowiek jeszcze się bije myślami, że no już jest słaby, ale może będzie jeszcze lepszy. Tego nie znoszę wręcz i wolę tutaj polegać na opinii innych osób. Teraz jestem zafascynowany takim serialem, którego kolejna seria będzie niedługo prezentowana. Serialem kryminalnym, nawiasem mówiąc, pod tytułem Ozark.
Panie Marku, czy jakieś związki z tym naszym regionem w pańskim życiu się pojawiły? Lubi pan Poznań? Przyjeżdża pan tu z jakichś powodów?
Często przyjeżdżam na rozmaite spotkania autorskie. W Poznaniu jest organizowana świetna impreza pod tytułem Granda. Często bywam. Przyjaźnię się z autorką poznańską Joanną Jodełką. Śledzę jej karierę literacką. Tutaj bywam dość często. Lubię Poznań, lubię zwłaszcza dlatego, że Poznań ma sporo w sobie starej substancji mieszkaniowej. Ja lubię stare kamienice. Sam w takiej kamienicy mieszkam, we Wrocławiu zresztą. Poza tym Wielkopolska generalnie jest bliska mojemu sercu. W południowej Wielkopolsce, mniejsza o to gdzie, mam taki domek letniskowy, w którym często przebywam, w którym pisałem moje powieści. Także Wielkopolska dobrze mi się kojarzy.
Ponoć jest pan gadżeciarzem. Lubi pan nowinki technologiczne.
Tak, rzeczywiście. Lubię. Z tym, że nie bardzo lubię, wie pani, jednej sytuacji związanej z gadżetami. Mianowicie nie znoszę konfigurowania. Bardzo często nie wykorzystuję wielu funkcji różnych gadżetów. Te gadżety traktuję bardzo szeroko. To nie tylko muszą być urządzenia elektroniczne. To mogą być na przykład różne utensylia, powiedzmy, do przechowywania dokumentu. Śledzę w internecie rozmaite takie przedmioty. Do moich ulubionych stron należą jakieś takie strony typu Imperium Gadżetów albo Ministerstwo Gadżetów.
A sprawia panu przyjemność angażowanie się w projekty pozaliterackie, choć związane z pańską twórczością, jak na przykład sztuka Mok, Czarna Burleska, który jest wystawiany w Teatrze Kapitol we Wrocławiu, albo serial Erynie, który ma się pojawić na Netflixie. Jak bardzo pan wchodzi w to, jaki jest efekt końcowy tych dzieł?
Wcale nie ingeruję. Jestem człowiekiem ufnym, wierzę specjalistom, artystom, którzy tworzą te dzieła. i nie podpowiadam, nie ingeruję, pozwalam im swobodnie działać. Nie należę do pisarzy, którzy by się na planie filmowym potykali o kable. Absolutnie to nie jest mój styl. Oczywiście, kiedy mnie poproszą artyści innych dziedzin o jakąś pomoc, współpracę, to wtedy chętnie taką współpracę podejmuję. Na przykład w wypadku znakomitej sztuki Mok Czarna Burleska we wrocławskim Teatrze Kapitol byłem poproszony, aby świetne wykonawczynie piosenek, aktorki dysponujące wspaniałym głosem, żeby nauczyć te panie prawidłowego wymawiania słów łacińskich, ponieważ tam są takie chóry się pojawiają po łacinie, zresztą bardzo przejmujące. Z przyjemnością to zrobiłem. Wcieliłem się w rolę nauczyciela, spędziłem z tymi paniami urocze chwile i nic więcej. Nic więcej, nie angażuję się w jakieś inne projekty. Mam mnóstwo pracy, piszę 2 książki rocznie, w tym roku 3. I doprawdy nie mam czasu na inne artystyczne działania.
Kiedy wrzucamy artystów do jednego worka, to mówimy o nich, że są roztargnieni, że z głową w chmurach i że ta ich praca jest takim procesem nieciągłym. U pana też tak jest?
Nie. To jest pewien stereotyp, ten, który pani przedstawiła, czyli dzieci właśnie z głową w chmurach, ludzie o nieuregulowanym życiu osobistym, nadużywający powiedzmy czasami różnych środków psychoaktywnych. Jestem całkowitym zaprzeczeniem tego, zresztą mylnego stereotypu. Ja znam bardzo wielu artystów, którzy prowadzą życie ustatkowane, regularne, którzy tworzą wybitne dzieła, a jednocześnie nie są wcale takimi młodopolskimi birbantami, jak sobie często ich wyobrażamy. Ja prowadzę bardzo uregulowany tryb życia, pracuję codziennie około 6 godzin, przygotowuję plan powieści albo piszę. Potem o godzinie 14 kończę, różne sprawy rodzinne, po czym powiedzmy o godzinie 17, 18 zasiadam do takich prac jeszcze końcowych, których nie wykonałem w czasie tych 6 godzin. Coś tam jeszcze poprawiam z tego, co zrobiłem, to trwa około 2 godzin zwykle, czyli tak 8 godzin dziennie pracy. Potem około godziny 20 już jestem wolny, skończyłem pracę. Zajmuję się rozmaitymi sprawami, które mnie nurtują poza moim pisaniem, na przykład filozofią. Chodzę spać regularnie między godziną 22 a 23. Wstaję o godzinie 5.30. Tak wygląda mój dzień. Nie ma w nim, jak pani widzi, niczego rozwichrzonego, niczego romantycznego.
Gdyby nie był pan pisarzem, to kim by pan został?
Nauczycielem matematyki.
Matematyki, ale studiował pan filologię.
Tak jest, to właśnie, ale filologię klasyczną, czyli języki starożytne ze swoją wspaniale skodyfikowaną gramatyką są niezwykle bliskie, czy dość bliskie matematyce.
Pisarz matematykiem. Dlaczego nie? Może w jakiejś alternatywnej rzeczywistości taki Marek Krajewski istnieje? A może na tej emeryturze, o której pan mówił, pojawi się taki właśnie książkowy bohater? Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Poza protokołem.